Konwersatorium.
Dzień dobry Państwu, Konwersatorium Paweł Milczarek. Nasze konwersatorium jest nadal pandemiczne, w trybie pandemicznym, nadzwyczajne, a więc nie ma gości, nie ma ekspertów, jest tylko stały konwersatorium gospodarz w mojej osobie. No cóż, proszę Państwa, cały czas zmagamy się z tym samym wyzwaniem, to najpoważniejsze, od którego wszystko tutaj dalej zależy w tym ciągu przyczynowo-skutkowym, to jest oczywiście zwalczenie pandemii, a w każdym razie niedopuszczenie do tego, żeby ona zebrała to swoje najbardziej przerażające żniwo w takim rozmiarze tutaj w naszym kraju, jak czasami, jak w niektórych częściach świata to się już zdarzyło. Mamy taką szansę, żeby to przebiegło u nas w innym trybie, mimo że już wiele przypadków ciężkich i wiele ludzkich tragedii się również gdzieś wokół nas, czasami zupełnie blisko, dokonuje. To jest pierwsze wyzwanie, najbardziej podstawowa walka. Druga z tym związana, wiadomo, to jest też poradzenie sobie z wszystkimi okolicznościami tej walki, tej mobilizacji, tego swoistego stanu zmobilizowania całego społeczeństwa i państwa. To zmobilizowanie w tym wypadku oznacza jego zatrzymanie wielu funkcji i w związku z tym także już dla wielu z państwa odczuwalne skutki w postaci różnych rozterek życiowych, tak, dotyczących pracy, dotyczących utrzymania. Czasami zmagając się z różnymi mniej dotkliwymi okolicznościami, nie zdajemy sobie sprawy, że już w naszym kraju jest szereg osób, które bynajmniej nie z powodu choroby, tylko z powodu skutków tego naszego lockdownu, tego naszego zatrzymania państwa, tych naszych obostrzeń, że są ludzie, którzy są tym bardzo dotkliwie poruszeni. Istnieje jeszcze ten trzeci wymiar sprawy, którym my się tutaj w konwersatorium trochę już tak zajmowaliśmy, mianowicie wymiar po prostu przetrwania tej swoistej kwarantanny, w której całe społeczeństwo się znajduje. No oczywiście kwarantanny nie w tym sensie ścisłym, nie sensu stricto, tylko w takim sensie mniej lub bardziej ścisłym, tak powiedzmy. Te wszystkie obostrzenia, które najpierw przyjmowaliśmy jako, no można powiedzieć, taką narzucającą się konieczność, z czasem jest znosić coraz trudniej, ale znosić trzeba. W tych warunkach zawsze pytanie, co może nam w tym pomóc? Jak sobie z tym radzić? My w konwersatorium oczywiście nie stajemy się uczestnikami takiej rozmowy o różnych psychologicznych ułatwieniach. Nie chcemy tutaj w konwersatorium uruchamiać takiej warstwy poradnictwa domowego. Niemniej jest ciekawa warstwa tego zagadnienia, którą niedawno się zetknąłem, przeglądając internet. Zobaczyłem, jak siostry benedyktynki z Żarnowca, dokładnie siostra Małgorzata Borkowska, znana autorka, zwróciła uwagę, że no cóż, jako mniszki klauzurowe mają wiele doświadczeń z tym, jak dać sobie radę w tego rodzaju, jak to powiedzieć, zamknięciu. Tak? Już kiedyś o tym również w konwersatorium mówiłem, na samym początku tego stanu zamknięcia. I to jest powracająca tutaj prawda. Rzeczywiście, jeśli ktoś z Państwa, tak, chce przetrwać ten czas nie po prostu jako czas takiego skoszarowania, w którym człowiek narzeka, męczy się, ciągle zastanawia się, co by robił, gdyby nie był zamknięty, w związku z tym reaguje gwałtownie na wszystkie przykre okoliczności związane z tym, że nie można wyjść, nie można różnych spraw pozałatwiać. No cóż, można tonąć w zgorzknieniu, na pewno powodów nie braknie, można popadać w apatię, można z kolei oddać się takiemu wymuszonemu sybarytyzmowi, jeśli kogoś na to stać, czyli po prostu nie ruszając się, stać się kimś To po prostu jej pije, konsumuje, ogląda, prawda, komentuje i tylko tyle. No cóż, każdy z nas gdzieś któregoś z tych stanów dotknął. Tej goryczy, tej apatii i tego, można powiedzieć, rozleniwienia. Święta zresztą zwyczajnie nas do pewnego zwolnienia obrotów przyzwyczajają. A teraz wychodzimy już z czasu i wielkopostnego, i świątecznego. Czasy są pełne nadziei. No, wiosna wyraźnie w tym rozbujaniu od zimy do lata jednak powoli zaczyna być wiosną. Mamy coraz więcej słońca. No, mamy w sobie też te wszystkie przeżycia wielkanocne. O nich niedawno była mowa. Wszystkie te nadawane nam z roku liturgicznego, z tego obrotu cyklu duchowego, nadawane nam tony radości, nadziei. To wszystko jest w nas. Jednak jak sobie radzić, jak próbować porządkować sobie te elementy życia ścieśnionego, zamkniętego. Pewnie będzie się rozluźniało z czasem, ale gdzieś ciągle pozostaje to napięcie. Nieraz słyszało się, tutaj nawiążę do tej właśnie, w ogóle chcę nawiązać do tej myśli siostry Borkowskiej. Można było powiedzieć, że reguła świętego Benedykta to jest oczywiście taki, czasami mówimy z powagą, fundament kultury europejskiej, tak? Jedno ze źródeł, jeden z pomników, tak, tworzących instytucje cywilizacji Zachodu. To są wielkie słowa, a w praktyce to pewnie też znaczy, że wiele z konkretnych instytucji, zapisów, które znajdziemy w regule świętego Benedykta z VI wieku, no to są rzeczywiście jakieś porządki, które dawały się przenosić do domów, dały się przenosić do państw, bo w końcu reguła, jej duch, pewne jej schematy były przenoszone także do wnętrza społeczeństw, tworzących się społeczeństw średniowiecznych przez mnichów, którzy bywali doradcami władców, bywali twórcami, można powiedzieć, systemów tam istniejących, prawnych, różnych konkretnych instytucji życia publicznego. W związku z tym na pewno, tak, na tym poziomie instytucjonalnym te pokrewieństwa zachodziły. Ale samo to pokrewieństwo między kulturą monastyczną, mniszą, a naszą kulturą życia społecznego, tak, czy to na poziomie właśnie domowym, czy na poziomie wyższym, państwowym, tak, te pokrewieństwa, te związki zachodzą też i głębiej. Bo w sercu reguły świętego Benedykta znajduje się też pewna konstytucja duchowa, tak? Pewien, można powiedzieć, pewne rozporządzenie dotyczące tych dóbr duchowych, tych cnót, bez których te wszystkie instytucje życia mniejszego, no, są jedynie pewnym zespołem form. Ten zespół form jest bardzo ważny, on jest właśnie powiązany z życiem duchowym. Niemniej oczywiście odsyła do życia duchowego, do dóbr życia duchowego. Można powiedzieć, że też i trochę tak jest z naszym stanem dzisiaj. No cóż, jesteśmy w pewnym wymuszonej sytuacji. Ta wymuszona sytuacja nakłada na nas szereg form, tak? Różnych regulaminów, różnych obowiązków, które zwykle byśmy sobie nie nakładali. Dyscyplina społeczna, którą trzeba w tym czasie przestrzegać, no jest motywowana i może być motywowana po prostu, no, konkretnym zespołem racjonalnych zaleceń. Trzeba się chronić przed zarażeniem, trzeba jakoś uporządkować życie. To wszystko są rzeczy, które dają się wytłumaczyć. Niemniej, cały zespół głębszych uzasadnień, które w nas może być i jest, to jest oczywiście zawsze kwestia jakiegoś poziomu duchowego, umysłowego i rozpoznanie dóbr, których chronimy. Jeśli to są dobra również charakteru duchowego, no to oczywiście będziemy szukali też w tej całej kwarantannie okazji, żeby, można powiedzieć tak kolokwialnie, żeby pozostać człowiekiem, tak? Żeby zachowywać się jak człowiek. A może ktoś jeszcze powie, no cóż, jest to również jakaś okazja, jakiś powód, żeby duchowo raczej się rozwijać i wzrastać niż maleć. I tu jeszcze jedno podejście do reguły świętego Benedykta. I w związku z tym to nasze podejście do reguły świętego Benedykta do jej części duchowej, do jej wykładu o cnotach mniejszych, spróbujemy sobie przypomnieć, co tam jest takiego, co mogłoby być również inspirujące dla nas w tym czasie osobistego i społecznego wielkiego zatrzymania. Wracamy do rozważania reguł świętego Benedykta jako ewentualnie źródła jakichś inspiracji dla zrozumienia przez nas dzisiaj tego, jak przeżywać tę sytuację zamknięcia, tak? Tę sytuację rozmaitych obostrzeń. Siostra Borkowska, której wspominałem w pierwszej części, podpowiada, no cóż, my mnisi, tak, mniszki klauzurowe, mamy wiele doświadczeń, próbujemy wam je przekazać, doświadczenia, jak się żyje, gdy się żyje w zamkniętym świecie, oczywiście w tamtym wypadku to jest dobrowolnie wybrany stan życia, rozeznanie swojego powołania, tego, do czego Bóg nas przeznaczył, w związku z tym intensywne życie modlitwy, klauzura, a więc właśnie zamknięcie, no i związane z tym pewne elementy dyscypliny. Czy to się daje przekładać do naszego stanu? No nie tak łatwo, oczywiście, to tak się nie daje przekładać, bo jak się próbuje, mówiąc najkrócej, próbowałoby być benedyktynem bez powołania, mnichem bez powołania, no to oczywiście to nieporozumienie. Mówimy o sytuacji, w której się tego powołania nie ma i w związku z tym rzeczywiście nie mieszkamy w klasztorach. Nasze domy nie są klasztorami, to jasne, nie próbujmy tak myśleć. Sama sytuacja życia rodzinnego z rodzicami, małżonkami, dziećmi, to jest oczywiście sytuacja zupełnie inna niż życie wspólnoty celibatariuszy, którzy są rodziną, ale w sensie już analogicznym, nie tak dosłownym, prawda? Mają rzeczywiście ojca, opata, czy matkę, ksienię, ale jasne, że to stosunki w domu będą inne niż w sytuacji, gdy dzieci się rodzą, rozwijają, są na miejscu i w pewnym momencie szykują się do wyjścia z domu, prawda? W klasztorze nikt się nie szykuje do odejścia z klasztoru w życie dojrzałe, tylko właśnie życie dojrzałe polega na tym, że się wybrało klasztor, że zostało się do klasztoru przyjętym. Więc oczywiście tych różnic jest bardzo dużo i nie udawajmy, że to reguła świętego Benedykta jest po prostu książką do czytania taką, żeby zastosować wszystkie jej przepisy do życia domowego. Niemniej coś jest na rzeczy, bo pamiętajmy, że sam święty Benedykt był, nie tylko należał do rodziny rzymskich patrycjuszy, tak? że w związku z tym no, sam miał osobiste całą pamięć takiego domu, tak? Rodzinnego, całej tej struktury charakterystycznej dla życia rzymskiego, ale że również w jakimś sensie to przeniósł do tego wyobrażenia o małych wspólnotach mniejszych cenobitów. Tak? Cenobita to jest takie słowo, które oznacza mnicha żyjącego we wspólnocie. Nie mnicha, który ucieka w pustelnię, tylko właśnie żyje we wspólnocie. To charakterystyczne dla życia mniejszego na Zachodzie zwłaszcza, że właśnie ono poszło w tym kierunku, za sprawą świętego Benedykta w znacznym stopniu, że naszymi mnichami nie są przede wszystkim pustelnicy, tylko właśnie mnisi żyjący we wspólnotach. Te wspólnoty są w jakimś sensie wzorowane na rodzinach, na domu, w którym jest bardzo wiele różnych czy zróżnicowanych osobowości, a jednak należących do jednej wspólnoty. I wyzwanie, jak żyć także intensywnym życiem duchowym w takiej wspólnocie bardzo różnych ludzi. Święty Benedykt przewidywał, wiemy o tym, że w jego klasztorach no, nie będą żyli tylko ludzie należący do jakiejś wymuskanej elity, na przykład takich, co jeszcze przechowują w sobie kulturę starożytnego Rzymu, prawda? Nie, nie. On dobrze wiedział, że w jego klasztorach będą ci dziedzice tego arystokratyzmu rzymskiego będą żyli na jednej płaszczyźnie z kolei przychodzącymi tam, mówiąc z przesadą, a czasami zupełnie bez przesady, nieokrzesanymi barbarzyńcami. To jest czas właśnie upadku tego ładu rzymskiego na zachodzie, czas formowania się pierwszych struktur państw barbarzyńców, no i mieszanie się tych różnych żywiołów społecznych jest oczywistością, a dla świętego Benedykta zrozumiałym procesem, w którym on już jakoś uczestniczy. Więc bardzo różni ludzie, o różnym poziomie, z różnymi możliwościami. W regule czytamy o tych sytuacjach sporo, o ludziach, do których opat przełożony musi się jakoś dostosowywać swoimi napomnieniami, do tych, którzy są, widzimy tam te postaci, z jednej strony tych delikatnych, dających się łatwo pouczać braci, którym wystarczy coś powiedzieć, zwrócić uwagę, i z drugiej strony ci, którzy wymagają zupełnie innego kierowania, żeby byli kierowani, bo celem jest życie duchowe, więź z Bogiem jednych i drugich. Otóż to jest też sytuacja życia domowego i rodzinnego, życia także wśród sąsiadów, tak, których sobie wybieramy, nie wybieramy, właśnie jest jakąś rzeczą normalną w naszym życiu, że nie wszystko jest podlega naszemu wyborowi, między innymi też i dobór ludzi, tak, zespół ludzi, z którymi żyjemy, to są ludzie rozmaici. Teraz, gdy zostaliśmy zamknięci w wąskich przestrzeniach, no to jeszcze bardziej to jest dla nas widoczne, zrozumiałe, obserwujemy się wzajemnie, reagujemy na siebie wzajemnie, tak? W regule świętego Benedykta to podstawowe remedium, lekarstwo na wszystkie trudności takiego ściśnienia, no to są oczywiście, to jest pójście w stronę pewnej duchowej dyscypliny. Ta duchowa dyscyplina, która ma być wspólnym życiem całej społeczności, ona jest opisana przede wszystkim w kilku mniejszych cnotach. Warto sobie zdać sprawę, jakie one są. My oczywiście pamiętamy, są takie gdzieś tam albo z jakiejś ogólnej kultury humanistycznej, albo z katechizmu, tak? To ta sama informacja, kilka cnót, jak ja mówię kilka cnót, no to każdy z nas kojarzy cztery cnoty kardynalne, prawda, na przykład, tak? Roztropność, sprawiedliwość, umiarkowanie, męstwo, prawda? Albo ktoś powie, nie, no są jeszcze cnoty, te takie cnoty boskie, wiara, nadzieja i miłość. To tak byśmy najprościej, tak, najszybciej pewnie wymienili, to się kojarzy. Ale mnisi mają trochę inny taki zestaw tych swoich podstawowych cnót. I w regule świętego Benedykta na samym początku przeczytamy, że to jest po kolei posłuszeństwo, to jest umiłowanie ciszy i to jest pokora. A gdzieś jeszcze w całej regule, bo nie ma osobnego rozdziału o tym, ale jest w całej regule wracający jak refren, to wracające jak refren to napominanie, żeby różne rzeczy działy się z rozeznaniem, tak? Co tak naprawdę oznacza roztropność. Bardzo dużo jest w regule roztropności. Spróbujmy sobie to krótko uporządkować, tę wiedzę o cnotach, która oczywiście dla świętego Benedykta i dla benedyktynów do dzisiaj to nie jest wiedza teoretyczna, oni w małym stopniu są zainteresowani pisaniem takich obszernych traktatów o cnotach, to kto inny się tym zajmuje, także w Kościele. Natomiast bardzo te cnoty są, jakby to powiedzieć, wcielone. One są obecne w różnych fragmentach życia benedyktyńskiego. No z jednej strony trudność, ktoś nawet tak chciałby szybko się zapoznać, to te krótkie ostatecznie teksty w regule świętego Benedykta mogą nie być wystarczające, a z drugiej strony no, pocieszająca informacja, że to jest taka wiedza duchowa, która się po prostu daje praktykować, która po prostu w strukturze reguły świętego Benedykta jest zastosowana. Tak? Jak się mówi o posłuszeństwie czy o umiłowaniu ciszy, to dokładnie to samo będziemy widzieli w sposobie wykonywania pracy codziennej benedyktyńskiej. To samo będziemy widzieli w sposobie ich modlitwy. To będziemy widzieli w tym, jak jest przygotowywane, rozdawane jedzenie, jak się je, jak się jest przy stole. To jest miejsce, gdzie te cnoty muszą być obecne. I dlatego one są potrzebne. Nie dlatego, żeby stworzyć jakąś szkołę cnót. To jest bardzo ważne. Również i w tym momencie, gdy o tym, gdy to rozważamy, gdy o tym opowiadam, to oczywiście chodzi nam przecież nie o zajęcie uwagi różnymi ciekawymi tematami, tylko o zwrócenie uwagi, owszem, na to, że pewne drogi życia duchowego, że pewne dobra duchowe, które są gdzieś nam dostępne, pozwalają również uporządkować życie temu, co istotne w człowieczeństwie, nie przeszkadzało, wręcz odwrotnie, żeby było jego wyrazem. To o tym dzisiaj właśnie rozmawiamy. Wracamy do rozważania o praktycznych aspektach reguły świętego Benedykta i tak jak może ona inspirować nas w naszym obecnym zamknięciu, w naszych klauzurach, pseudoklauzurach, w kwarantannie czy w sytuacji po prostu tego zwolnienia tempa, które mamy z powodu pandemii. Przed przerwą wymieniłem te cnoty, które reguła traktuje jako cnoty mniejsze niezbędne. Posłuszeństwo, umiłowanie ciszy, pokora, roztropność. Nie da się ich po prostu tak wprost bezpośrednio dla nas zastosować. Pewnie trzeba by było trochę więcej o tym powiedzieć i być może w którymś jeszcze z naszych konwersatoriów, zwłaszcza w tym właśnie czasie nadzwyczajnym, warto by było do tego wrócić. Ale w tej chwili właśnie, skoro to zagadnienie w ogóle podjęliśmy, to sobie przez chwilę jeszcze spróbujmy o tym pomyśleć. Posłuszeństwo. Bardzo ważny wątek w całym nauczaniu świętego Benedykta w regule. To nas nie zaskakuje, bo że w ogóle życie zakonne, mnisze nam się kojarzy z posłuszeństwem, prawda? Ale dzisiaj się kojarzy źle, bo posłuszeństwo z różnych przyczyn kojarzy się z takim ślepym po prostu wykonywaniem woli przełożonego. I jakbyśmy zajrzeli do reguły świętego Benedykta, to pewnie jakbyśmy przeczytali, to byśmy sobie tylko to potwierdzili. Tam jest bardzo mocne wymaganie, żeby spełniać rozkazy opata i to spełniać je natychmiast, bez, można powiedzieć, bezzwłocznie, dokładnie sine mora, bez zwłoki. Od razu wstajesz, robisz to, co ci polecono, żeby nie było to związane z jakimiś sprzeciwami, humorami, szemraniem przeciw gdzieś na boki i tak dalej. To bardzo mocno jest tam podkreślane w wielu różnych miejscach. Więc oczywiście może to dla nas w pierwszym momencie może nam się kojarzyć z takim drylem wojskowym, kapralstwem i tak dalej, bo często te wzory posłuszeństwa, jakie mamy osobiście, to są właśnie z takiej wojskowej, tak, karności. Tymczasem w życiu zakonnym rzeczywiście to jest pewnie bardziej związane z przeżyciem dobra, które z posłuszeństwem jest związane. Wszyscy tam walczą dla jednej sprawy, w tej walce także i dusze kształtują się jak trzeba, gdy znajdują się w posłuszeństwie. Ale trzeba będzie kiedyś jeszcze powiedzieć oczywiście o tym, że to posłuszeństwo u świętego Benedykta to jest posłuszeństwo wynikające z autorytetu, nie z siły, tak, tylko przełożonego, tylko z jego autorytetu, więc oczywiście dla nas na przykład ciekawym zagadnieniem jest dzisiaj takie rozważanie, czy nasze posłuszeństwo w różnych drobnych sprawach, tam gdzie czegoś się od nas wymaga, zawsze to jest związane z jakimiś obciążeniami, trudnościami, na przykład dla mnie bardzo poważnym, pewną trudnością było wymaganie, żebym właściwie praktycznie spędził święta bez jednej wizyty w kościele, bez obecności na nabożeństwach Wielkiego Tygodnia Świątecznych. To prawdziwe wyrzeczenie. Otóż to jest pytanie, czy w takiej, czy w wielu innych sprawach, gdzie nie możemy robić tego, co byśmy nie tylko chcieli, ale co jest jakby elementem zwykłym życia, czasami wydaje się niezbędnym, prawda? I teraz z jakiegoś powodu musimy się przed tym powstrzymać, to jest pytanie, gdzie może być to dobrą szkołą duchowego posłuszeństwa, posłuszeństwa, które nas buduje, które jest również dla nas jakimś dobrem. To takie pytanie, które trzeba by było sobie dalej rozwijać. Drugie zagadnienie, umiłowanie ciszy, tak? Pewnie ktoś, jeśli ktoś z Państwa słyszy właśnie te słowa, a w domu, w którym jest zgiełk pełno spraw domowych, ludzie nie wychodzą z domu, w związku z tym jest nas ciągle w domu dużo, tak może się zdarzyć w rodzinie licznej, tak ja mam na przykład w moim domu w tej chwili, no to oczywiście aż trudno znaleźć miejsce, w którym nie ma ludzi, nie ma jakby hałasu, tak? I nagle pytanie, co zrobić z tym umiłowaniem czasu? No i nagle umiłowaniem ciszy, tak? Z tym umiłowaniem ciszy. No i powstaje pytanie dla wszystkich domowników. Jeśli do tej pory udawało nam się mijać tymi hałasami, bośmy się zawsze ktoś hałasował, a ktoś inny w tym czasie mógł gdzieś pójść gdzie indziej, to teraz zdajemy egzamin z tej wzajemnego szacunku wobec siebie. Ten wzajemny szacunek to jest między innymi też umiejętność zachowania ciszy, gdy ktoś drugi jej potrzebuje. Czasami to jest umiejętność zachowania ciszy w pewnych strefach, w pewnych czasach, tak? Gdy po prostu cisza ma być dobrem chronionym dla tych, którzy się uczą, dla tych, którzy chcą się pomodlić, dla tych, którzy chcą się trochę uspokoić, chcą coś poczytać. Zobaczmy, tej ciszy w naszym domu będzie dużo potrzeba. O klasztorach mówi się, że to są miejsca, gdzie cisza panuje. Trzeba mieć, jakby to powiedzieć, zgodę na to, żeby przerwać ciszę. W naszych domach jest odwrotnie. Jest duża, pewnie zwykle jakaś jednak spontaniczność. Zwyczajne, nie ma takiego regulaminu, który nakazywałby być cicho, tak, w czasie jedzenia, w czasie pracy i tak dalej, więc trochę sytuacja odwrotna, ale jeśli cenimy ciszę, jeśli jest w nas ta potrzeba, a to jest ludzka potrzeba, to mamy pragnienie, żeby w pewnym czasie przynajmniej cisza była oczywistością, której się nie łamie. No i to trzecie podejście, pokora, to jest dość obszerny rozdział reguły o pokorze, 12 stopni pokory. Ha. Znowu pierwsze złe skojarzenie, to jest skojarzenie z pokorą jako po prostu umiejętnością samoponiżania się. Im bardziej ktoś o sobie złe rzeczy mówi, tym bardziej rzekomo jest pokorny, to pewnie nie o to w ogóle chodzi, prawda? Żeby o sobie mówić, ani żeby siebie poniżać, ani żeby siebie traktować jako ostatniego i najgorszego. Choć w regule tak ktoś jak przeczyta, to w pierwszym momencie może sobie pomyśleć, że to właśnie o to chodzi, a tu jest o wiele bardziej subtelne i ważne zagadnienie. I rzeczywiście droga duchowa człowieka przez wiele także sytuacji życia społecznego wjedzie przez pokorę. Wtedy, gdy człowiek zaczyna w ogóle tę drogę od tego, że rozpoznaje, że jest częścią pewnej całości. To jest strasznie poważna sprawa. Zdać sobie sprawę z tego, że się jest częścią w pewnej całości. Że na przykład wiele wyborów, wiele jakby kwestii losu, całości nas dotyczy i nie możemy powiedzieć, że nie dotyczy, że się na to nie zgadzamy i tak dalej. Prawda? Od tego się to zaczyna, od takiego rozeznania, gdzie się jest tą częścią w całości, jakie wynikają z tego obowiązki, solidarności. Prawda? Potem rzeczywiście cała giętkość, tak, człowieka duchowa, w której sobie zdaje sprawę, gdzie jest ta siła, na której może się oprzeć, a gdzie on sam jest jednak słabością i gdzie tak bardzo zależy od dobra innych, no, w perspektywie reguły to będzie przede wszystkim dobro Boże, tak? Tak naprawdę człowiek bywa źródłem bałaganu, chaosu, grzechu, a Bóg jest źródłem łaski i zbawienia. O ile o każdej z tych cnót trzeba było powiedzieć trochę więcej, no to na pewno o pokorze znacznie więcej, prawda? Jeśli ktoś z Państwa sięgnie do reguł świętego Benedykta, zacznie to rozważać, pamiętajmy, że to są oczywiście obszary nie do mechanicznego, szybkiego przyjęcia, tylko jednak początek drogi, punkt wyjścia dla jakiejś medytacji, rozważania tego, co ze mną. I ostatni punkt, znowu tylko przez nas dotknięty w tym momencie, to rozeznanie, czyli roztropność. Roztropność. Cnota, o której każdy funkcyjny, każdy, jak się dawniej mówił, urzędnik klasztoru, tak? Opat, przeor, ekonom klasztoru, tak? Furtian, tak? Wszyscy oni muszą wykazywać się między innymi roztropnością, czyli umiejętnością stosowania pewnej czasami nieugiętych tak, zasad, ale właśnie nieugiętych zasad do konkretnej sytuacji, co już wymaga z kolei tworzenia pewnych konkretnych sposobów tak, dla tej czy innej sytuacji. I wtedy właśnie to, co jest nieugięte, okazuje się w zastosowaniu elastyczne. Tak? I to wszyscy podkreślają, że reguła świętego Benedykta ma tutaj taką zdolność dostosowywania różnych sytuacji, dlatego nigdy benedyktyni nie potrzebowali dodatkowego prawa, jakichś konstytucji takich zmiennych, tylko mają cały czas tą swoją trwałą, niezmienną regułę, którą interpretuje w klasztorze opat. Proszę Państwa, to tyle tego krótkiego przejścia przez inspirujące momenty reguły świętego Benedykta, ale myślę, że skoro jesteśmy wspólnie w tej specyficznej klauzurze, to do tego jeszcze będziemy wracali, bo rzeczywiście trudno zostawić na boku te wielowiekowe doświadczenia sięgające głęboko także w człowieka, doświadczenia takiej społeczności ludzi, którzy, dla których klauzura jest codziennością, to trudno z tego zupełnie obidać w sytuacji, w której sami zostaliśmy skazani na jakąś quasi-klauzurę. Dziękuję za uwagę. Zapraszam Państwa jak zwykle do konwersatorium w następną niedzielę, konwersatorium godzina 13, a tymczasem życzę, no cóż, zdrowia, życzę powodzenia, życzę jakiegoś wychodzenia z wszystkich ciemności w tym czasie. Trzymajmy się dobrze i do usłyszenia. Konwersatorium Paweł Wilcarek.
Audycja powstaje we współpracy z kwartalnikiem Christianitas.